Panie, chcę Cię wywyższyć na tym miejscu, halleluja. I dziękować Ci za Twojego Ducha Świętego, który jest pośród nas, tak jak obiecałeś, będzie zawsze z nami, aż do skończenia świata. Chcę Ci, Panie, dziękować za to, że Ty będziesz dzisiaj do nas mówił, że będziesz przejawiał swoją obecność i będziesz nas dotykał, halleluja. Ale nie dlatego, że ja tu jestem, czy ktokolwiek, ale dlatego, że Ty tu jesteś. Amen. Chciałbym się podzielić fragmentem zapisanym w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, ale kiedy Łukasz dochodzi do 4 rozdziału, opisuje, co się wydarzyło w 3. Otóż wydarzyło się coś niezwykłego, coś niesamowitego, ponieważ Piotr i Jan postanowili, że udadzą się do świątyni na modlitwę. I napisane jest w Bożym Słowie, że kiedy tam się udawali, spotkali chorego człowieka od urodzenia, 40 lat był chory. Przynoszono go, on prosił o jałmużnę. Przyszli apostołowie i powiedzieli, że no niestety, ale nie mamy nic przy sobie. A natomiast to, co możemy ci dać, to zmianę twojego życia. Czy tego chcesz? Napisane jest w Bożym Słowie, że ujrzeli, iż ma dużo wiary i on został uzdrowiony. Alleluja. Później, kiedy zobaczyli to uczeni w piśmie faryzeusze, arcykapłan i kapłani, postanowili pojmać Piotra i Jana za to, że dokonali tego cudu i głosili Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I oto relacja, jaka miała miejsce w tamtym czasie. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze, ubożeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Ja się na chwilę zatrzymam. Chcę nam coś pokazać. Coś tak z ducha sięgnąć. Jeden człowiek został uzdrowiony. Konsekwencją uzdrowienia tego jednego chorego człowieka było nawrócenie ilu? Nieznane są drogi Boże. Bóg ma czasami zupełnie inny plan, niż nam by się wydawało. Przez jeden akt odwagi, wiary w twoim życiu może się stać tak, że przyjdą ludzie, nie wiem ile, może 1000, może 2, może 3000 do Jezusa. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wierzyć i z odwagą głosić Słowo Boże. Amen. Następnego dnia zebrali się w Jerozolimie i przełożeni starsi uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan i Kajfasz i Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego, było ich 71. I postawiwszy ich po środku, pytali się, jaką mocą albo czyim imieniem to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyrządzonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez którego moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni, prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im ten dopuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, słuchajcie teraz, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i dzwonili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. To jest pierwszy moment, kiedy Piotr i Jan stają przed radą. Gdybyśmy zajrzeli do Bożego Słowa rozdział następny, zobaczylibyśmy, że znowu padli nasi kochani bracia w tarapaty i znowu zostali uwięzieni. Znowu zostali uwięzieni, dlatego że robili to samo. Głosili Jezusa zmartwychwstałego, a Duch Święty poświadczał przez znaki i cuda, napisane w Bożym Słowie, że przynosili chorych i kładziono na ulicach, a Piotr, cień przechodzącego Piotra, uzdrawiał, uwalniał, wypełniał te osoby Duchem Świętym. I to się tej grupie 71 mężów nie spodobało. I znowu stanęli przed radą i powiedzieli tak: trzeba bardziej, to tam jest dalej napisane, ktoś pamięta? Słuchać kogo? Słuchać Boga niż ludzi. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, halleluja. To jest myśl, która może zmienić moje i twoje życie. To jest myśl, która zmieniła miliony ludzi wierzących przed nami. To jest myśl, która działała pośród pierwszego kościoła. Jak wynika ze Słowa Bożego, aresztowanie Piotra i Jana miało miejsce przed bramą zwaną Piękną, prowadzącą z dziedzińca pogan do dziedzińca kobiet oraz przysionku Salomona. Był to najczęściej i najbardziej odwiedzany przysionek. Można było tam wymienić pieniądze lub kupić zwierzę na ofiarę. Uzdrowienie chorego oraz te wszystkie wydarzenia opisane w Biblii, w Słowie Bożym, są faktem związanym właśnie z tym miejscem. Z dotknięciem przez Ducha Świętego tego chorego. Wyobraźcie sobie nasze miasto Żyrardów. Jest jakaś uroczystość religijna. Jest kilka tysięcy ludzi. I są jacyś, jest jakiś dwóch zielonoświątkowców w tej grupie. I odbierają słowo od Boga. Ten człowiek jest chory od 40 lat. Podejdźcie do niego i módlcie się. I ja go podniosę. I idą ci dwaj, wkładają na niego ręce. Ten wstaje z wózka inwalidzkiego, zaczyna skakać, radować się, krzyczeć: Boże, jestem uzdrowiony, to jest niesamowite. Cud, Jezus jest Panem, Jezus jest Królem. Czy taka osoba zwraca na siebie uwagę? I tak było 2000 lat temu. Kiedy on został dotknięty, no po prostu nie mógł wytrzymać. Ta eksplozja, ta moc Ducha Świętego po prostu dotykała jego życia. Żadna myśl nie została zatrzymana w jego sercu. Wszystkie zostały wypowiedziane. W tej euforii, w tym zachwycie, jaki miał miejsce na jego ciele. Duch Święty po raz kolejny złożył świadectwo, że Jezus jest Panem nad wszelką chorobą i niemocą. Amen? Więc Piotr i Jan zostali pojmani przez radę i tam składali świadectwo, że uczynili to w imię Jezusa Chrystusa i to zmartwychwstałego. Dlaczego? Bo oni byli pewni, że Jezus zawsze jest po ich stronie. Ale oni byli pewni, że kiedy idą w Jego imieniu, dzielą się dobrą nowiną, to ich Bóg jest zawsze po ich stronie. Ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który swoją ręką podtrzymuje cały wszechświat. Oni wiedzieli, że On jest zawsze obok nich, że jest w nich. Ta myśl augustyńska, którą Augustyn kiedyś powie, że Duch Boży jest bliżej nas niż my sami siebie, towarzyszyła im każdego dnia w ich życiu. Chociaż nie znali Augustyna. Ale kogo znali? Ducha Świętego. Znali Ducha Świętego. I wiedzieli, co może się stać, kiedy wejdą w głębsze relacje z Nim. Halleluja. Że mogą czegoś dotknąć, czego doświadczyć, czego wcześniej nie dotknęli, nie doświadczyli. To właśnie moc Boża sprawiała, że otwierały się przed Nim kolejne drzwi. Oczywiście widzieli opór ze strony Rady, ale czy oni się zatrzymali? Czy oni powiedzieli, że no dobrze, no skoro tak jest, no to teraz sobie tutaj uskutecznimy troszeczkę polityki. No dobrze, my nie będziemy głosić, żeby was nie denerwować. Wy nie będziecie się wściekać na nas, że my tutaj mówimy o Jezusie. Tak pół na pół. Tak my trochę mniej i wy trochę mniej. To jest w polityce, wiecie. I w politykach kościelnych też tak jest. Nie głoś. Nie głoś tak, jak Duch Święty chce, żebyś głosił. Daj spokój, nie mów o tym uwolnieniu. No co ty mówisz? Jest to psycholodzy chrześcijańscy, niech oni to zrobią. Jeszcze nie widziałem psychologa chrześcijańskiego, który by działał w mocy Ducha Świętego. Uwierzcie mi. Nie widziałem. No co ty nie mów o tym Jezusie, że On może uzdrowić. Idź do lekarza. Weź jakąś receptę albo zmień specjalistę. Na pewno on ci pomoże. Jezus. Daj spokój. No. Przecież modlisz się już 2 lata. Modlisz się 3 lata. 4 lata. Ktoś kiedyś tak do mnie powiedział, że no, modlisz się o pewne rzeczy 5 lat i co? Ja mu odpowiedziałem tak. Będę modlił się kolejne 5 lat, dopóki Jezus mi nie powie, żebym przestał. Widzicie? Oni nie mogli przestać. Oni nie mogli przestać politykować 50 na 50. Oni musieli być sobą. Jak to znaczy być sobą? Wystarczy popatrzeć na naszego Jezusa, na naszego Pana, na naszego Mistrza. On mówi wprost, delikatnie, łagodnie. W tym miejscu powywracał stoły, które Rada pojmała Piotra i Jana. I oni się bali, że oni są takimi samymi rebeliantami jak Jezus. Ale nie przestawali iść za Bogiem i być sobą. I to, czego Duch Święty chce od Kościoła dzisiaj, ja tak patrzę, to, żeby był sobą. Patrz na Jezusa i bądź tak jak Jezus. Amen? Duch Święty do mnie wczoraj powiedział, patrz jaki był Jezus. Bądź i ty taki. Ucz się od pierwszego Kościoła. Jak potrafił się zbliżyć do Boga. Zbliża się też i ty. Najważniejszym, najbardziej przekonywującym argumentem przemawiającym za chrześcijaństwem jest sam chrześcijanin. 4. Ewangelie. 5. Ja. To, o czym Kościół czasami zapomina. Jesteś 5. Ewangelią. I to właśnie Piotr i Jan byli tą 5. Ewangelią, która świadczyła swoim życiem, że Duch Boży może o wiele więcej niż niektórzy ludzie potrafią sobie poukładać w swoim życiu. Że Duch Święty może więcej niż myślisz. Amen? Duch Święty może więcej niż ja myślę. Dlatego otwieram drzwi. I mówię, Panie, prowadź i ucz. Jestem do Twojej dyspozycji. Oczywiście kapłani i saduceusze byli oburzeni, że Piotr i Jan zwiastują Jezusa Chrystusa. Dlaczego oni zwiastowali? Oni pamiętali większość słów Jezusa Chrystusa, które Jezus powiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy ja odejdę do Ojca, przyślę do was Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wam o wszystkim przypomni i będzie z wami. I co im ten Jezus przypomniał? Fragment z Ewangelii Jana 6,40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Mówili o nadziei, która jest tylko w jednym imieniu. Jak już tekst biblijny wspomina, nawróciło się 5000 osób. Jerozolima wtedy liczyła około 30 tysięcy mieszkańców. Ale wcześniej, jakbyśmy czytali Słowo Boże w 2 rozdziale, jest napisane, że nawróciło się 3 tysiące. 3 tysiące, tam 5 tysięcy. Jest niepokój? Co się dzieje w mieście? Nie. Trzeba coś zrobić. Uciszyć. Trzeba aresztować. Związać. Zabronić. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale skąd Łukasz wiedział, co się tam działo za tymi zamkniętymi drzwiami? I to bardzo proste. To bardzo proste. Był tam Nikodem, był tam Józef i był jeszcze jeden faryzeusz, który był darzony niesamowitą autorytetem i czcią, zarówno jednych i drugich, Gamaliel. I oni o wszystkim opowiedzieli. Oni o wszystkim powiedzieli apostołom, co się tam działo. Opowiedzieli też, Łukasz notował. Wiecie, że apostołowie stanęli przed najbardziej wykształconymi ludźmi w tym kraju, najbogatszymi ludźmi w tym kraju i najbardziej wpływowymi ludźmi w tym kraju. Wyobraźcie sobie, 71 osób. Najbogatszych, najbardziej wpływowych, najmądrzejszych. Osądza tych dwóch braci. Pamiętali słowa, które Jezus powiedział, zapisał Łukasz 12:12. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, to trzeba mówić. Jest napisane w Bożym Słowie, że Piotr był pełen Ducha Świętego. Jan też. Mieliście kiedyś takie sytuacje w swoim życiu, kiedy stanęliście przed różnymi miejscami, nie wiedzieliście, co powiedzieć i modliście się, Duchu Święty, pokieruj mną, poucz mnie, co mam powiedzieć. Ja miałem takie sytuacje, gdzie nie wiedziałem, jak odpowiadać na pytania. Kiedy zacząłem się modlić w Duchu, już wiedziałem, jak odpowiadać. I oni wiedzieli, jak odpowiadać. Piotr w 11 wersecie cytuje Psalm 118, 22 werset i Łukasza 12:17, mówiąc, że to Jezus był kamieniem węgielnym, który odrzucili budowniczowie. Teraz jest kamieniem węgielnym zboru Nowego Przymierza. I Piotr idzie dalej, mówi, i w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia pod niebem danego ludziom, przez które mogli być zbawieni. I powiedział do tych uczonych, bogatych, najbardziej wpływowych, że tylko przez imię tego, którego weżeście okrzyżowali, możecie zostać zbawieni. Że tylko przez imię Jezusa Chrystusa możecie doświadczyć uwolnienia i uzdrowienia, bo jesteście chorzy i związani. Że tylko dzięki temu, że Jezus żyje, może to zrobić dla was. I dzisiaj Jezus żyje i może uczynić w każdym narodzie swoje zbawienie. Może przyjść do każdego człowieka, w różnych zakątków świata, do różnych języków, do różnych kontynentów i może zbawić człowieka, jeżeli on go zawoła. Amen? Jeżeli jesteś spragniony, zmiany, jest ci niewygodnie, źle się czujesz dzisiaj w miejscu, w którym jesteś, uważasz, że to nie jest dla ciebie to miejsce, to módl się do Jezusa, on cię przeniesie, halleluja. On cię przesadzi. On cię zmieni, on cię wypełni, on cię dotknie. Będzie z tobą. I będzie cię uczył, co masz mówić. Tak jak uczył pierwszy Kościół. Tak jak uczy dzisiaj współczesny Kościół Nowego Przymierza. Który kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Tak jak mówili ci uczeni w piśmie o apostołach, że są nieuczeni prości, dosłownie z greki tłumaczy się tak. Niepiśmienni, niewykształceni. Nie wiedzieli, że napełnienie Duchem Świętym jest ponad wszelkim wykształceniem. Nie wiedzieli, że nie trzeba być kończyć kilku fakultetów. Wystarczy iść za Bogiem, a Bóg uzdolni. Czy Adam w Edenie miał doktorat? Wiedział o tych wszystkich rzeczach? On wiedział, miał taką wiedzę jak nie jeden doktor, jak tysiące doktorów. Wiecie dlaczego? Bo był blisko Boga. Bo żył z Bogiem. I miał taką wiedzę, że w głowie się nie mieści. Jeżeli czegoś nie wiesz, przyjdź do Jezusa, on ci wszystko wytłumaczy. On jest najlepszym nauczycielem. Kiedy Luther ogłosił swoje 95 tez w Wittenberdze, to został wysłany wysłannik papieski, legat z Watykanu do Lutra, żeby odwołał tę tezę, żeby zawrócił z drogi. I powiedział do niego tak: Marcinie, co z tobą będzie, jeżeli będziesz szedł dalej? Jak będzie wyglądało twoje życie? Gdzie się znajdziesz? Zastanów się. Gdzie się znajdziesz? Opuści cię rodzina, opuszczą cię przyjaciele, opuszczą cię współpracownicy Kościoła. Gdzie się wtedy znajdziesz? Opamiętaj się, gdzie się wtedy znajdziesz? Wiecie, co odpowiedział Luter? Luter odpowiedział tak: zawsze w rękach Boga. Zawsze w rękach Boga. John Knox, szkocki pastor, powiedział, że żył tak blisko Boga, przesiąknięty bojaźnią Bożą, że nie bał się żadnego człowieka, nawet grupy ludzi. Słyszał jego głos. Był prowadzony przez Ducha Świętego. Apostołowie byli tak bardzo pewni siebie i tego, że Bóg działa w ich życiu, że byli gotowi je po prostu oddać za Niego. Słyszeli głos Jezusa Chrystusa, słyszeli głos Ducha Świętego, czuli Jego prowadzenie. Ktoś kiedyś powiedział, że wielu ludzi lepiej dzisiaj słyszy głos sąsiadów niż głos Boga. Że wielu ludzi dzisiaj słyszy lepiej głos sąsiadów niż głos Boga. A jak jest z nami? Jak jest z tobą? Dzisiaj takie pytanie, żeby walnęło mnie też. Jak jest ze mną? Czy ja słyszę lepiej głos sąsiadów niż Boga? Dobre pytanie. Studiuję coaching, więc dobrze postawione pytanie. Byłem na konferencji Dawida Hogana i on opowiada, jak przyszła do niego muzułmanka z odwróconą dłonią od urodzenia i powiedział do niego tak: nie chcę twojego Boga, ale chcę, żeby twój Bóg mnie uzdrowił. On mówi: czegoś takiego jak żyję, to nie słyszałem. Nie chcesz mojego Boga, ale chcę, żeby mój Bóg cię uzdrowił? Tak. Bo nie mogę przyjąć tego Boga, bo mnie zabiją w domu. Dobrze, to się pomódlmy. I kiedy zaczął się o nią modlić, Duch Święty ją dotknął, ona upadła. Dawid opisuje to w taki sposób, że leżała tam 20 minut i usługujący chcieli ją podnieść, ale nie mogli. Nie potrafili. W końcu, a chłopiec rosły, postanowił sam ją poderwać. Nie potrafi ją podnieść. Coś się trzymało. To się trzymało, ona później powiedziała, że widziała człowieka w białej postaci z takim pasem na biodrach. Czy on wie, kto to jest? I kiedy tam się odszedł od niej, modlił się o innych ludzi, ona wstała po jakimś czasie, położył na nią ręce po drugi raz i kiedy Duch Święty ją dotykał, to pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, to w nowych językach. Więc czasami nie warto się kłócić o ludzi, wystarczy po prostu się o nich modlić. A Duch Święty będzie działał. Sue Priston opowiadał taką historię, kiedy był na nabożeństwie w pewnym kościele i pastor podszedł do niego i powiedział, że muszą skrócić nabożeństwo, bo dziewczynka jedna umarła, że trzeba tam iść. Pięcioosobowa rodzina po prostu nie może znieść tego, że takie małe dziecko umarło. Pastor powiedział: okej. On powiedział: pójdę z tobą. Kiedy tam podszedł do tego mieszkania, zobaczył dziewczynkę martwo i 5 kobiet, matkę i jakieś tam ciotki. Podszedł do niej, poprosił, czy może się o nią pomodlić. I zaczął się modlić w językach i w ojczystym języku. I wyobraźcie sobie, że wszystkie te kobiety zasnęły. Nagle usnęły. Nie wiem, dziwne zjawisko. I kiedy zasnęły, on poszedł do tej dziewczynki, zdjął to płótno, rączka wypadła, tak? Położył palec tutaj w środek dłoni i zaczął się modlić. I w pewnym momencie palce się zacisnęły. On się wystraszył. I postanowił, że podaje coś do picia, była Coca-Cola, więc dał jej kola, ona usiadła się i zaczęła pić i kasłać. I obudziła się najpierw matka, a później tę kobietę. Matka, jak on opisuje, nie wierzyła, że to siedzi jej córka. Te ciotki, które tam były, ze strachu wszystkie uciekły. Nie było ani jedne, tylko matka, on i ta dziewczynka. Zapytali apostołów, jaką mocą to czynicie? Jaką mocą to czynicie? Odpowiedzieli, mocą zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To czynimy. Jego mocą. I Bóg dzisiaj chce objawiać swoją moc w swoim kościele, amen? Bóg chce objawiać swoją moc w twoim życiu. Chce objawiać swoją moc. Apostołowie pomimo tego fizycznego braku z Jezusem, trwali w Nim. Wspomnienia o Chrystusie zawsze były żywe. On do nich mówił, zrób to, idź tam. Oni robili i szli w Jego imieniu. Radzie Najwyższej nie chodziło tak naprawdę o uzdrowienie, ale o to, żeby imię Jezusa nie było wypowiadane, nie było wspominane nigdy więcej. I co jest napisane, co ja wyciągnąłem z tekstu Słowa Bożego? Że oni zabronili im zwiastować do tłumów, zabronili im nauczać w zamkniętych grupach, zabronili rozmów i składania świadectw pojedynczym osobom. Mówienie o Chrystusie w tamtym okresie było już karalne. Diabeł miał swoją radę. Teraz zrobię takie przełożenie. Posłuchajcie. Dzisiaj Unii Europejskiej, w Europie Zachodniej nie można zwiastować do tłumów, zabrania się nauczać w zamkniętych grupach, zabrania się składania świadectw pojedynczym osobom i mówienie o Chrystusie jest karalne. Czy diabeł dzisiaj nie ma tam rady? Ma. Stanowczo mówię, że ma. W myśli greckiej jest zawarta taka główna myśl, która mówi o tym, że historie się ciągle powtarzają. Przychodzi okres czasu, historia się powtarza. Okres czasu, historia się powtarza. Okres czasu, historia się powtarza. W myśli żydowskiej również historia się powtarza, ale ma swój koniec. Ale ma swój koniec. I kiedyś będzie koniec tego wszystkiego. Dzisiaj się historia powtarza, ale przyjdzie taki moment, że będzie koniec. Co powiedział Piotr, kiedy oni mu zarzucili, że robi to, że zabraniają mu robić to, zabraniają mu głosić, modlić się o ludzi? Powiedział tak, 19 werset. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać niż Boga? Słuchać Boga. Słuchaj Boga. Nie słuchaj ludzi. Nie słuchaj się ciała. Pyta się Pana. Może dzień, dwa, trzy, pięć, może godzinę. Zmień swoje życie modlitewne. I wejdź głębiej w modlitwę. Wiecie, jeden człowiek opowiadał, jak widział, Bóg mu pokazał, jak nasze modlitwy ludzi wierzących, jak wędrują do nieba. Jeżeli one są szczere przed Bogiem. Widzieliście kiedyś spadający meteoryt z nieba? Kto widział? Ręka do góry. No w telewizji można nieraz zobaczyć. To pamiętacie, że on tak leci? I nie ma. To są tam nieraz jedna sekunda albo dwie. I powiedział, że Bóg mu pokazał, że tak modlitwy Kościoła jedna, dwie sekundy. W takim samym tempie, tylko z ziemi do nieba. Tak wędrują i tak świecą. Modlitwa wierzącego ma taką moc, ale ludzie wierzący sobie nie uświadamiają, że jest tak naprawdę. Że ona ma moc. Że ona w takim pędzie biegnie do nieba. Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw. Ma swój czas i swoją porę i odpowiada dla każdego inaczej, ale odpowiada. Amen. I też odpowiedział na ich potrzebę. Szli do synagogi, żeby się pomodlić. Modlili się o to i o to. Proszę bardzo, teraz zobaczymy, jak działa wasza wiara. Mam jeszcze jedno ciekawe świadectwo. W Armenii, w kościele w Erywaniu, pastor Artur Simonian chodził regularnie do pewnego fryzjera. Chodził tam do tego fryzjera, ten fryzjer kpił i szydził z wszystkich ludzi, a pastor sobie siedział spokojnie, obsłużył go, modlił się i odchodził do domu. I było tak kilkanaście razy. Pewnego dnia Simonian poleciał do Londynu na zaproszenie do kościoła, żeby tam dzielić się Ewangelią. I kiedy szedł ulicą, przechodził obok sklepu fryzjerskiego i na wystawie zobaczył nożyczki. I kiedy przychodził, poczuł coś takiego. I usłyszał głos: kup te nożyczki. Zobaczył na cenę 200 funtów. Ile to jest w złotówkach? 1000 zł. Kup te nożyczki. Ale panie, przecież one kosztują ty. Kup te nożyczki. Poszedł, kupił te nożyczki. Odbyła się usługa. Wrócił do domu, do Erywania. Przyszedł czas na strzyżenie. Poszedł do fryzjera. Ten go ostrzykł. Artur wyjął nożyczki. Mówi tak, że to jest dla pana prezent. Byłem w Londynie. Tam kupiłem panu te nożyczki. Chciałbym panu je wręczyć. Był zdziwiony, zaskoczony. Obcy człowiek daje mu te nożyczki. No przyjął. Artur przyszedł raz, drugi, trzeci do fryzjera. Tamten już nie był zimny, nie mówił już złych rzeczy o ludziach. Ale w pewnym momencie powiedział tak. Ja znam pana. Pan jest pastorem tego kościoła. Tak. Artur powiedział, zapraszam pana do zboru. Niech pan przyjdzie. Fryzjer wybrał się raz. Wybrał się drugi raz. Za którymś razem oddał swoje życie Jezusowi i się nawrócił. Kiedy się nawrócił, poszedł do swoich. Do kościoła przyprowadził 200 osób. Lepiej słuchać Boga niż ciała. Lepiej słuchać Boga niż ludzi. Amen? Przyprowadził ten fryzjer 200 osób. I te 200 osób się nawróciło do Pana. I tak się pomnaża zbór. Apostołowie, będąc pod wpływem Ducha Świętego, nie potrafili po prostu nie mówić o Jezusie. Taka była to relacja między ich Panem a ich życiem. Wiedzieli, komu służą. Wiedzieli też, komu zaufali. Wiecie, że charakterystyczną, cenną uwagą tej perykopy jest to, że w tym wersecie występuje imię Jezusa w 7 wersecie, w 10 wersecie, w 12 wersecie, w 17 wersecie, w 18 wersecie, a w 12 spełnia funkcję imienia Boga Starego Testamentu. Przecież oni wiedzieli, kim jest Jezus. Wiedzieli, że zaufali temu, który stworzył to wszystko. I może zmienić, co tylko chce. W życiu człowieka, jeżeli człowiek mu da wolną rękę. Amen? Więc jeżeli chcesz dać Bogu wolną rękę dzisiaj, to On może zmienić twoje życie. I zaprowadzi cię do takiego miejsca, w którym jeszcze nie byłeś. Do miejsca doświadczenia nowych rzeczy, których jeszcze nie doświadczałeś w Jezusie Chrystusie. Wiecie, apostołowie mówili i modlili się z odwagą. Zwiastowali Słowo Boże z odwagą. Oni nie mówili, że wszystko wiedzą. Oni nie mówili, że mają monopol na wiedzę. Ale wiedzieli, że Bóg, Jezus Chrystus jest razem z nimi. Że może dotknąć, zmienić życie człowieka. Amen? Jeszcze jeden obraz. Widziałem maratończyka, który biegnie z pochodnią w dłoni. Trzymał pochodnię. Na końcu tej pochodni był ogień. I ten ogień płonął, nie tylko płonął, ale rozświetlał okolice. I zadałem pytanie, co to znaczy? Do kogo jest ten maratończyk porównany? A Pan powiedział, że do Ducha Świętego. że każdy, kto chce dotknąć się tego ognia i płonąć, tak jak płonie ten płomień w pochodni tego maratończyka, to on go da, bo ten ogień się przekazuje. I kończąc to nabożeństwo, chciałem dzisiaj zaapelować do zboru, że chciałbyś doświadczyć ognia Bożego. Jeżeli chciałbyś doświadczyć Ducha Świętego w inny sposób niż zawsze, to chcę ci powiedzieć, że twój Pan jest gotowy ci usłużyć. Że Jezus chce dotknąć twojego życia. Że On chce przemienić twoje życie. Włożyć swoje słowo. Chce, żebyś żył tym słowem i chce, żeby te słowa, one manifestowały się w twoim życiu. Jeszcze inaczej jak do tej pory. Jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Oni odkryli, że sensem ich życia, drogą ich życia jest sola Chrystus. Tylko Chrystus. Że Chrystus jest celem ich życia. Że Chrystus jest sensem ich życia. I może ten Chrystus dotknąć dzisiaj ciebie, jeżeli otworzysz mu swoje serce i powiesz: tak, Panie, poddaję się tobie, chcę, żeby ten ogień przeszedł na mnie, żeby ten ogień pięćdziesiątnicy, żeby ten ogień Ducha Świętego jeszcze bardziej dotykał mojego życia. Jestem gotowy, jestem otwarty, czyń swoją wolę co do mojego życia. Jeżeli są takie osoby, chcielibyśmy się modlić, niech Pan błogosławi. Amen.